Po wykładzie brata Franciszka czuję się dosyć zażenowany za odpowiedzialność w słowie, którą bracia mówcy stojący tutaj ponoszą, czy też będą ponosić. Zwłaszcza, że temat, którym chciałbym braterstwu usłużyć, jest z trudnej księgi. Z ostatniej księgi Pisma Świętego, to jest księgi Objawienia. Ale myślę, że nawet jeżeli będą bracia i siostry, którzy będą mieć inne spojrzenie niż to, które ja braterstwu przedstawię, to tak jak brat przewodniczący zaznaczył, z cierpliwością i wyrozumiałością wysłuchają tego, co postaram się powiedzieć. A myślę, że z Pisma Świętego, nawet jeżeli mamy na pewne rzeczy inne zdanie, zawsze można odnieść zbudowanie, prawda? Zawsze potrafimy znaleźć jakiś szczegół, który nas przemówi i trafi. Podniesie nas na duchu, będzie ku chwale Bożej, ku zbudowaniu braciom. Tak jak powiedziałem, chciałbym, abyśmy lekcję dzisiejszą zaczerpnęli z Księgi Objawienia. Dlaczego tak pomyślałem? No ano dlatego, że kiedy otworzymy karty tej księgi, to już w pierwszym rozdziale, kiedy ukazana jest wizja kogoś podobnego synowi człowieczemu, to mamy powiedziane, że kiedy Jan upadł do stóp, to usłyszał słowa: napisz, bo to, co jest objawiane, było, jest i będzie. A więc moglibyśmy powiedzieć, że Księga Objawienia zawiera w różnych szczegółach cały plan Boży, prawda? To, co było, co jest, co widzisz i co jeszcze ma nastąpić. I ja chciałbym, abyśmy dzisiaj zastanowili się nad trzecim elementem, który wspomniałem. Co jeszcze jest przed nami? Co będzie? Co nastąpi? Za podstawę naszych dzisiejszych rozważań posłuży nam zapis Księgi Objawienia, rozdział 20. Sięgniemy do wersetów 7, 8 i 9. Święty Jan Objawiciel w swoim widzeniu sięga w bardzo odległe czasy. Kiedy skończy się 1000 lat. I święty Jan Objawiciel powiada tak: a gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, aby zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek marski. A więc bardzo duża rzesza ludzi, prawda? A liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka. Otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień i pochłonął ich. I jeszcze święty Jan Objawiciel sumuje, jak gdyby kończy swoją myśl i mówi tak: a diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. zacytowany fragment Księgi Objawienia mówi o wydarzeniu doniosłej wagi. Mówi o próbie, ostatniej próbie, jaka doświadczy rodzaj ludzki. Ostatniej próbie, o jakiej wspomina Pismo Święte na kartach swojej księgi. O innej próbie nie znajdujemy już żadnej wzmianki. Na tym kończy się zapis świętego Jana Objawiciela. Wydarzenie to jest również dla nas i dlatego tak niezmiernie interesującym, że stanowi ono powtórzenie, jakoby powtórzenie innego wydarzenia, jakie miało miejsce około 7 tysięcy lat wcześniej. Mamy tu na myśli czas, kiedy Bóg mocą swojego słowa stworzył wszechświat, stworzył człowieka, widział, że to, co uczynił, było dobre, a następnie zasadził ogród na wschodzie w Edenie i tam umieścił człowieka, którego stworzył. Wspaniały raj, doskonały człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Dziejopis izraelski powiada, jako mężczyznę i jako kobietę stworzył ich. I szatan, wąż starodawny, chytrzejszy niż wszystkie zwierzęta dzikie, które uczynił Pan. A więc z jednej strony niedoświadczony człowiek, choć doskonały, ale przecież nie mający doświadczenia złego jego skutków. I z drugiej strony przebiegły diabeł, syn Juczenki, który mawiał w swoim sercu, że wstąpię na niebiosa. Swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże. Wstąpię na szczyty obłoków i zrównam się z Najwyższym. Tak było 7 tysięcy lat temu, patrząc od końca ostatniej próby, od której wspomnieliśmy. Mija 7 tysięcy lat, podczas których Bóg odpoczął od wszelkiego dzieła i historia zarania stworzenia człowieka jakoby się powtarza. Królestwo przygotowane od założenia świata. Przyprowadzony do doskonałości rodzaj ludzki. Tym razem pomny srogiego doświadczenia 6 tysięcy lat grzechu, śmierci i boleści. I znowu szatan, pałający gniewem, gdyż wie, że czasu ma niewiele. Gdybyśmy mieli nazwać nasz temat, nazwałbym go tak: a gdy się dopełni 1000 lat. Analiza odczytanego na wstępie naszych rozważań tekstu Pisma Świętego Objawienia Jezusa Chrystusa, o którym mamy powiedziane, że dał mu je Bóg. Bóg Najwyższy. Największy autorytet. Ten, który wszystko stworzył, co jest na ziemi, na niebiosach, czym rozkoszują się nasze oczy. I kiedy cytujemy fragment, który odczytałem, zmuszeni jesteśmy do postawienia 5 podstawowych pytań. Po pierwsze, czas próby. Czas próby, o której wspomina święty Jan Objawiciel. Ostatniej próby, która doświadczy rodzaj ludzki. Po drugie, będziemy pytać o podmiot próby, czyli kto jest wykonawcą próby, o której wspomina święty Jan. Po trzecie, zastanowimy się nad przedmiotem próby, Czyli poszukamy odpowiedzi w Piśmie Świętym, kogo będzie dotyczyć ostatnia próba. Po czwarte, cel próby i sposób jej wykonania. I po piąte, rezultat albo wynik próby. Ostatniej próby, o której czytamy na kartach Pisma Świętego. Szukając odpowiedzi na tak postawione pytania, będziemy sięgać do Pisma Świętego. Nie tylko. Będziemy cytować również myśli autora wykładów Pisma Świętego, choć siłą rzeczy wobec rozległości tematyki niektóre zagadnienia będziemy zmuszeni potraktować jedynie pobieżnie. Będziemy je tylko sygnalizować. A cytowane jako dowód zapisy Pisma Świętego pozostawimy bez szerszego komentarza. Czas próby, o jakiej wspomina tematowy fragment Księgi Objawienia, jednoznacznie wyznacza siódmy werset tego zapisu, gdzie czytamy: a gdy się dopełni 1000 lat. W tym miejscu użyte jest greckie słowo telecho, pozycja 50-55 według konkordancji Stronga, która oznacza rzecz albo czynność dokonaną, wypełnioną, nietrwającą w czasie. Słowo, które niezbyt często pojawia się na kartach ksiąg Nowego Testamentu. Między innymi tego słowa użyli tłumacze Ewangelii według świętego Mateusza w zapisie rozdziału 11, a werset 1. Biblia Gdańska albo Biblia Tysiąclecia, siódmy werset 20 rozdziału Księgi Objawienia odda w ten sposób: a gdy się skończy 1000 lat, a więc skończy albo dopełni, to znaczy nie przy końcu, ale gdy się skończy 1000 lat. Ten sam werset w połączeniu z zapisem 20 rozdziału, a wersety 2 i 3 wskazuje, o jakie 1000 lat chodzi. Bo święty Jan Objawiciel powiada tak: a gdy się dopełni albo skończy 1000 lat. Czyli wymienia okres 1000 lat, który ma dobiec swego końca. Werset 2 i 3 20 rozdziału Księgi Objawienia mówi w ten sposób: i pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na jaki okres czasu? Na 1000 lat, powiada święty Jan Objawiciel. I wrzucił go do otchłani, zamknął ją, położył na nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów. Aż się dopełni 1000 lat, prawda? I powiada święty Jan Objawiciel, potem musi być wypuszczony na krótki czas. A więc 1000 lat, podczas których szatan, on wąż starodawny, diabeł, będzie związany, aby już więcej nie zwodził narodów. Zauważmy dalej, że treść kolejnych wersetów, to jest 4, 5 oraz 6 tego samego rozdziału, 20 rozdziału Księgi Objawienia, również wskazuje na okres trwający lat 1000. Wskazuje na czas 1000-letniego Królestwa Chrystusowego, gdzie zgodnie z zapisem Księgi Daniela, rozdział 7, a werset 27, królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. A oni będą, jak powiada święty Jan Objawiciel, królami i kapłanami Boga Najwyższego. I będą z Chrystusem panować jak długo? tysiąc lat. Święty Jan Objawiciel powiada tak. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu oraz posągowi Jego. Nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. I święty Jan Objawiciel powiada, błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą panować z nim przez tysiąc lat. W kontekście zacytowanych fragmentów Księgi Objawienia powstaje więc pytanie o wzajemny stosunek, o wzajemną relację wspomnianych okresów czasu. Z jednej strony tysiącletni okres związania szatana, z drugiej strony tysiącletni okres panowania Chrystusa wraz ze swoim ciałem, Królestwa Chrystusowego. Rozumiemy i uważamy, że oba okresy czasu są identyczne, czyli jeden w zupełności odpowiada drugiemu. Innymi słowy, nie podzielamy spotykanej niekiedy myśli, między innymi myśli, którą nazywa się teorią dwóch tysiącleci, według której rozważane okresy czasu nie są tożsame, ale jedynie w części zachodzą na siebie. Nie czas, aby szerzej komentować ten temat. Były to oddzielny wykład. Niemniej wspomnimy tylko, że do postawienia takiej tezy upoważniają nas inne zapisy Pisma Świętego, które jednoznacznie uczą, że czas tysiącletniego Królestwa Chrystusowego, czyli czas, kiedy Chrystus będzie królem i kapłanem wraz ze swym ciałem, będzie w całości, a nie w części, wolny od wpływów szatana. Cytujemy w tym miejscu dla przykładu dwa zapisy proroctwa Izajasza. Pierwszy, zapisany w rozdziale 29, a wersety 17, 18, 19, 20 i 21. Prorok Izajasz, zwany ewangelistą Starego Testamentu, który wiele rzeczy pisał, które wypełniają się w naszych czasach i będą wypełniać się jeszcze w przyszłości, napisał między innymi tak. Zaiste, już za małą chwilę Liban przemieni się w urodzajne pole, a urodzajne pole będzie uważane za las w owym dniu, w dniu Królestwa Chrystusowego, tysiącletniego Królestwa naszego Pana. Głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych wzroku i ciemności będą widzieć. Pokorni zaś na nowo będą radować się Panę, a ubodzy weselić świętym izraelskim. I powiada prorok Izajasz, że w tym czasie, w owym dniu nie będzie tyrana i skończy się szyderca. Nie będzie lwa, który by chodził około nas i patrzył, kogo by pożreć, prawda? I będą wytępieni wszyscy, którzy czyhają na sposobność do zbrodni. I drugi zapis, nie mniej znany, ta sama księga proroka Izajasza, rozdział 35. Wspaniały zapis dotyczący wieków przyszłych, Królestwa naszego Pana. Zapis, którym radują się nasze serca, kiedy patrzymy na nieszczęście, jakie spotkało człowieka i spotyka w obecnych dniach. Kiedy prorok Izajasz roztacza wizję Królestwa Chrystusowego i powiada, że wtedy otworzą się oczy ślepych, że wtedy otworzą się uszy głuchych, że wtedy chromy będzie skakał jak jeleń. I kiedy prorok Izajasz roztacza przed nami wizję chwalebnego Królestwa Chrystusowego, to kończy swój zapis takim stwierdzeniem. Nie będzie to lwa. Prawda? I znowu przychodzą nam na myśl słowa świętego Piotra Apostoła. Nie będzie tam lwa w Królestwie Chrystusowym. Nie w części, ale w całym Królestwie. Podczas całego tysiącletniego panowania Jezusa wraz z Kościołem. I zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził. Tam się go nie spotka, ale pójdą nią wybawieni. Z drugiej strony zapis trzeciego wersetu 20 rozdziału Księgi Objawienia wyraźnie poucza, że szatan będzie związany przez 1000 lat, a nie przez okres 1100, 1200 czy może jeszcze więcej lat. Reasumując więc, naszym zdaniem nie ulega wątpliwości, że ostatnia próba, jaka z woli Bożej doświadczy rodzaj ludzki, będzie mieć miejsce nie przy końcu, ale gdy się dopełni, to jest po upływie 1000 lat panowania Chrystusa wraz z Kościołem. Czyli jak mówimy potocznie, po okresie wieku tysiąclecia. Podmiot próby. Jako kluczową cytujemy w tym miejscu wypowiedź naszego Pana zapisaną w Ewangelii według świętego Jana, rozdział 5, a werset 22. Gdy mówimy o podmiocie próby, to chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie, kto będzie wykonawcą ostatniej próby, próby, o jakiej wspomina święty Jan Objawiciel. Nasz Pan Jezus Chrystus w rozmowie ze swymi uczniami kiedyś wypowiedział takie zdanie. Albowiem Ojciec nikogo nie sądzi. W tym miejscu użyte zostało słowo greckie krino. Rozumiemy braterstwo, wiemy o tym, że Pismo Święte wspominając o sądzie używa ilu terminów? Trzech, prawda? Krino, krizis i krima. I Chrystus Pan powiada, ale Ojciec nikogo nie sądzi. Ale wszystek sąd przekazał komu? Przekazał Synowi. Jednoznaczna wypowiedź Jezusa. Wszystek sąd przekazał Synowi. Kryzys. W oparciu o literę tej wypowiedzi słusznym wydawałby się zatem pogląd, wniosek, że wszelki sąd, a więc zarówno w znaczeniu słowa kryzys, jak i krino, tak w tym, jak i w przyszłym wieku został przekazany Synowi Bożemu, to jest Jezusowi Chrystusowi. I tym samym, jakoby w sprzeczności z takim stwierdzeniem, stoi myśl autora wykładów Pisma Świętego, który w artykule cechy skrystalizowanego charakteru, jest to Straż, rok 1953, stronica 83, podał taką myśl. Dowiadujemy się z Pisma Świętego, że przez cały wiek tysiąclecia świat, czyli wszyscy ludzie, będą próbowani przez Chrystusa. To się zgadza z wypowiedzią naszego Pana, który zaznaczył, że Ojciec nikogo nie sądzi, ale wszystek sąd oddał Synowi. Ale autor dalej powiada tak. I że nawet po przejściu tej próby, a więc wieku tysiąclecia, oni, to jest ludzie, nie otrzymają nagrody wiecznego żywota, dokąd Bóg sam ich nie wypróbuje. próby tej Bóg dokona w ten sposób, że rozwiąże szatana na mały czas. A więc autor artykułu zdaje się stwierdzać, że wykonawcą, czyli podmiotem próby wieku tysiąclecia będzie Chrystus, rozumiany jako głowa i ciało, bo święty Paweł apostoł w zapisie listu do Koryntian powiada, czyż nie wiecie, że święci będą sądzili świat, a nie tylko świat, ale nawet i aniołów? Ale tenże autor artykułu dalej powiada, że dzieło próby zarania wieków przyszłych, o której wspomina święty Jan Objawiciel w naszym tematowym fragmencie Księgi Objawienia, Bóg jakoby zatrzymał dla siebie. Czyżby więc autor artykułu przeoczył tak ważny zapis w tej sprawie, jaką jest wypowiedź Jezusa, że Ojciec, czyli Bóg, nikogo nie sądzi, ale wszystek sąd oddał Synowi? Uważamy, że nie. Więcej, twierdzimy, że autor artykułu dokonał dogłębnej analizy dzieła przyszłego wieku. A pozorną sprzeczność tłumaczy autorska wypowiedź zapisana w Księdze Pytań i Odpowiedzi na stronicach 246 i 247, gdzie czytamy. W wieku tysiąclecia Jezus przedstawia boskie miłosierdzie. Jako pośrednik stoi pomiędzy boską sprawiedliwością a grzesznikiem. Przy końcu tysiąclecia ludzie będą doskonałymi i więcej nie będą potrzebowali pośrednika. Wówczas pośrednik ustąpi z pomiędzy nich. Cóż to oznacza? Znaczy to, że ludzkość oddana będzie prostej, czystej sprawiedliwości. Jednakowoż nie mamy przez to rozumieć, że Syn nie będzie miał nic do czynienia w tej sprawie. Rozumiemy, że we wszystkich rzeczach Pan Jezus oraz Kościół jako Jego ciało będą przewodami Ojca. Gdy dzieło pośrednika zostanie zakończone, Jezus znów podejmie czynną działalność we wszechświecie. Jako reprezentant Jehowy, tak jak był nim, zanim przyszedł na świat. A więc zauważmy, Chrystus, głowa i ciało, będzie jako pośrednik i kapłan według obrządku Melchizedeka, wykonawcą sądu, czyli próby wieku tysiąclecia. I tu reprezentuje ojcowskie miłosierdzie, uprzedzające sprawiedliwość. Czyli z jednej strony będzie Bóg, z pośrodku będzie pośrednik i kapłan i z drugiej strony będzie jednany ze Stwórcą człowiek. Trzy elementy. Bóg, pośrednik, człowiek. I ten sam Chrystus, głowa i ciało, ale już nie jako pośrednik i kapłan, będzie wykonawcą próby, gdy się dopełni 1000 lat. A szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia. Ale wówczas będzie on reprezentował wyłącznie boską sprawiedliwość. Bezwzględne prawo, które jest podstawą tronu Boga. A więc tym razem z jednej strony, tak jak poprzednio, będzie Bóg, ale z drugiej strony będzie człowiek pomny doświadczeń, doprowadzony do doskonałości, ale pośrodku nie będzie kapłana, nie będzie pośrednika. I tu jest różnica. Przedmiot próby. Czyli postaramy się odpowiedzieć na pytanie, kogo będzie dotyczyć przyszła próba, gdy się dopełni 1000 lat. Szukając odpowiedzi na to pytanie, Sięgamy do zapisu 20 rozdziału Księgi Objawienia, a werset 8. Święty Jan, objawiciel, powiada tak. I wyjdzie, to jest szatan, aby zwieść narody, które są na czterech krańców ziemi, a liczba ich jak piasek morski. Jako wstępny komentarz do tych słów zacytujemy w tym miejscu dwie myśli autora wykładów Pisma Świętego. Bratelstwo wybaczą, że często w tym ładzie cytują myśli brata Russella. Nie narzucam tych myśli, nie zmuszam braterstwa, aby je przyjąć, ale uważam, że warto je poczytać, warto ich posłuchać i zobaczyć, jak brat Russell patrzył na niektóre rzeczy. Czy je przyjmiemy, czy nie, jest to kwestia naszego własnego rozsądzenia. Dla mnie osobiście są to myśli obłożone znacznym autorytetem, gdyż uważam, że człowiek ten był jedną z siedmiu gwiazd, które Pan miał w swojej prawej ręce. Wielkie wyróżnienie. Autor wykładów Pisma Świętego w piątym tomie na stronicy 474 napisał tak. A kiedy przy końcu tysiąclecia wszyscy posłuszni spośród ludzkości otrzymają to, co było stracone przez Adama, a odkupione przez Chrystusa, to jest doskonałość. Wówczas wszyscy uzbrojeni w zupełną znajomość i doświadczenie, jako gotowi do przetrwania próby, będą wystawieni na ciężką próbę, o której wspomina święty Jan Objawiciel, 20 rozdział, wersety 7 do 10. Tylko ci, którzy udowodnią, że z całego serca, szczerze i wiernie, bez udawania i obłudy, godzą się na boskie zarządzenia, tylko tacy przejdą wieczną przyszłość, czyli świat bez końca. Jedna myśl. Drugą, którą chciałbym braterstwu odczytać, jest to fragment broszury Co Pismo Święte mówi o piekle. Stronica 62. Autor napisał tak. Odnośnie tej próby, to jest ostatniej próby, o której wspomina święty Jan Objawiciel. Odnośnie tej próby czytamy, że szatan będzie się starał poprowadzić całą ludzkość na manowce. A ludzkość wówczas będzie tak liczna, jak piasek morski. Ale nie sądzimy, że wielu spośród tych ludzi wybierze złość i nieposłuszeństwo, mając za sobą dawne doświadczenie i nie będąc pod wpływem uprzednich słabości i skrępowania. Podzielamy te poglądy. Rozumiemy, że zapis narody, które są na czterech krańcach ziemi, wskazuje na podniesioną z grzechu i śmierci, jak czasami nazywamy, klasę restytucji wieku tysiąclecia. Czyli ludzkość przyprowadzoną do doskonałości na mocy dzieła odnowienia wszechrzeczy. I w tym miejscu chcemy wyraźnie podkreślić, że próbie zarania wieków przyszłych, o której pisze święty Jan Objawiciel, tej próbie zostaną poddani ci, którzy pozytywnie przejdą inną próbę, wcześniejszą próbę, to jest próbę sądu wieku tysiąclecia. Albowiem ci, którzy nie wytrzymają próby Królestwa Chrystusowego, którzy nie usłuchają proroka, o którym wspominał Mojżesz, tacy będą wytępieni z ludu. Ale nie gdy się zakończy tysiąc lat, ale będą wytępiani poprzez cały wiek tysiąclecia. Psalmista Pański w psalmie 101, a w 8 wersecie powiada tak. Każdego ranka tępić będę bezbożnych w kraju. Każdego ranka wygubię z miasta Pana wszystkich złoczyńców. A więc jest zapis. I jest też i drugi, który potwierdza nasze rozumowanie. Prorok Izajasz w 65 rozdziale swojej księgi, a 20 wersecie napisał tak. Gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako 100-letni, prawda? A kto grzeszy, dopiero mając 100 lat, będzie dotknięty klątwą. Określenie liczba jak piasek morski nawiązuje swej treści do słów obietnicy danej przed wiekami patriarsza Abrahamowi, który przy górze Moria, kiedy Bóg wystawił go na próbę, kiedy miał ofiarować swego jedynego syna, kiedy nie zawahał się podnieść swej ręki, to wówczas Bóg Najwyższy dał mu obietnicę. I jedną z części tej obietnicy było, że Bóg będzie mu obficie błogosławił i rozmnoży tak licznie potomstwo jego, to jest Abrahama, jak piasek na brzegu morskim. Rozumiemy, często czytujemy, mając na uwadze dalsze losy Abrahama, Izajaka, Jakuba, że w tym widzimy cielesny naród izraelski. Ale możemy także patrzeć i szerzej, bo święty Paweł apostoł w liście do Rzymian w 4 rozdziale w wersetach 16 i 17 dał nam podstawę, kiedy powiada, że obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski, aby była zapewniona całemu potomstwu Abrahama. I święty Paweł apostoł dodaje, ale nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama. Napisano bowiem, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. Kolejny temat, cel próby, sposób jej wykonania, czyli przebieg. Mówiąc o przedmiocie próby, czyli szukając odpowiedzi na pytanie, kogo będzie dotyczyć przyszła próba zarania wieków przyszłych, częściowo uzyskaliśmy odpowiedź i na to pytanie. W jakim celu będzie ta próba przeprowadzoną? Zapisy biblijne potwierdzają myśl, że mimo ogromu błogosławieństw spływający na świat podczas Królestwa Chrystusowego, część ludzi nie odmieni swego serca. Do końca pozostanie w opozycji wobec nowej władzy. I choć prawdopodobnie nie będzie tego publicznie okazywać, to przecież w nich wypełni się prorocza zapowiedź psalmisty, który w 66 psalmie, a w 3 wersecie napisał takie słowa. Cytuję w przekładzie Biblii Gdańskiej. Dla wielkości mocy Twojej, rozumiemy, okazywanej w wieku tysiąclecia, dla wielkości mocy Twojej, obłudnie poddadzą się nieprzyjaciele albo wrogowie Twoi. A więc psalmista powiada, że będą tacy, którzy widząc wielką chwałę, dostojeństwo Królestwa Chrystusowego, poddadzą się obłudnie w swoim sercu. Tematowy zapis 20 rozdziału Księgi Objawienia, a wersety 7 i 8 powiada, że gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, aby zwieść narody. A więc zapis poucza, że Bóg jako narzędzie ostatecznej próby wierności i posłuszeństwa przyprowadzonego do doskonałości rodzaju ludzkiego użyje szatana, węża starodawnego. Bóg dozwoli, aby on raz jeszcze objawił swą próżność, niegodziwość, aby wykorzystał swoją zwodniczą moc. I to tłumaczy, dlaczego Bóg nie zniszczył szatana, czy też nie zniszczy przy końcu obecnego wieku. ale jedynie dozwoli, aby był on związany przez 1000 lat. W artykule Książę tego świata, zamieszczonym w Straży w roku 1960, na stronicy 21, autor napisał tak. Nawet po 1000-letnim panowaniu Chrystusowym, chociaż niegodziwość i próżność zabiegów szatańskich będzie jawną, nawet wtedy ambicja szatana pobudzi go do wysiłków ustanowienia pewnej miary swego autorytetu i wpływu między ludźmi. Gdy już pod panowaniem Chrystusa zmartwychwstanie i błogosławienie wszystkich rodzajów ziemi będzie uskutecznione, szatan będzie rozwiązany, ale będzie to tylko na krótki czas. Albowiem nieodmienny w swym sercu, on wnet zacznie szukać za nowymi sposobami przeprowadzenia swoich od dawna pielęgnowanych ambicji. Ożywiony nową nadzieją, że jego pierwotny zamysł może się jeszcze udać i zapewnić mu zwycięstwo. Zobaczy on wtedy nie tylko jedną doskonałą parę ludzką, tak jak było to w raju, prawda? Z władzą wyprowadzenia doskonałego rodzaju przeznaczonego do życia wiecznego na ziemi. Ale zobaczy cały rodzaj ludzki podniesiony ze śmierci do pełności siły i żywota. Myślą jego w ten czas zapewne będzie. Gdybym tylko ten potężny rodzaj mógł pociągnąć na stronę moich zasad i zamysłów. Moje zwycięstwo i wywyższenie byłyby wnet dokonane. Znowu wystąpi jako mądry przywódca, chociaż nierozpoznany przez ludzi. Jego pokusa prawdopodobnie znowu obracać się będzie wokół jego starej nauki, że ludzie nie umrą, choćby nie zważali na boską wolę i jej się nie sprzeciwiali. I ci z ludzi, których dobroć Boża nie rozwinie ducha pokory, miłującego poddaństwa wobec jego przewyższającej mądrości, ale zamiast tego dadzą się unieść pychą, prędko dadzą się zwieść i doprowadzić do mniemania, że Bóg nie zechce, a może jeszcze więcej, że Bóg nie zdoła zniszczyć ich wtórą śmiercią. Bóg dozwoli szatanowi uprawiać swoją niecną robotę na krótki czas. I niezawodnie będzie on działał z wielkim zapałem, wynikłym z nadziei rychłego zwycięstwa. Nie odniesie on jednak zwycięstwa ponad punkt, do którego Bóg dozwoli w celu ostatecznego doświadczenia ludzkości. Aby wypróbować, którzy są godni wiecznego życia, a którzy są niegodni. Kiedy próba zostanie uskutecznioną, nastąpi zniszczenie szatana i wszystkich, którzy ulegną jego pokusie. Tyle myśli autora wykładów Pisma Świętego na temat ostatecznej próby. Jaki przebieg będzie mieć próba zarania przyszłych wieków? Aby odpowiedzieć na to pytanie, raz jeszcze odczytajmy zapis 9 wersetu 20 rozdziału Księgi Objawienia. I ruszyli na ziemię, jak długa i szeroka, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Analizując treść tego zapisu, rozumiemy, że bunt zwiedzionej ludzkości doprowadzi do jawnego wystąpienia przeciwko legalnie panującej władzy w obu jej formach. Po pierwsze, w formie duchowej, którą stanowić będzie uwielbiony Chrystus, głowa i ciało, ukazanej symbolicznie jako miasto umiłowane, miasto święte, nowe Jeruzalem, o którym pisał święty Jan Objawiciel w zapisie 21 rozdziału Księgi Objawienia, wersety 9 i 10. Pamiętamy ten zapis, gdzie święty Jan podaje tak. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami. I tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę barankową. I zaniósł mnie w duchu na wielką, wysoką górę i pokazał mi co? Miasto. Pokazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z niebios od Boga. A więc jedna forma władzy, duchowa władza. Ale będzie też i druga, ziemska forma, którą stanowić będą prorocy i święci mężowie Starego Testamentu. Ustanowieni zgodnie z zapisem psalmisty, 45 psalm, 17 werset, książętami po całej ziemi, a przedstawionych w wizji świętego Jana Objawiciela jako obóz świętych. I w tym miejscu uwaga, w kolejnym artykule ogólny pogląd na Królestwo Chrystusowe, zamieszczony artykuł został w Straży, rok 1956, stronica 73, autor artykułu, analizując tekst zapisu Księgi Objawienia, 9 werset 20 rozdziału, podaje w uzupełnieniu myśl taką. Ponieważ to zaburzenie odbędzie się, kiedy ludzkość dojdzie do doskonałości, dlatego ta separacja świętych proroków od reszty świata zdaje się wskazywać, że Bóg ma szczególne względem nich zamiary. Wyraz obóz świętych znaczy, że ich stanowisko będzie doczesne, tymczasowe, a Bóg posiada dla nich lepsze rzeczy. Nie możemy myśleć, powiada dalej autor, o jakiejkolwiek większej nagrodzie dla wiernych ojców świętych, jak udzielenie im duchowej natury. Pismo Święte nigdzie nie mówi dobitnie, że oni kiedyś będą duchowymi istotami. To, cośmy tu nadmienili, jest tylko przypuszczeniem. Tak powiada autor. I znam jego zdanie, który uważa, że święci mężowie Starego Testamentu będą uczestnikami lepszego zmartwychwstania, że powstaną do cielesnej, doskonałej natury w zaraniu wieku tysiąclecia. Ale werset Księgi Objawienia upoważnia autora, że ten patrzy dalej i powiada, że być może, kiedy się skończy tysiąc lat, ci mężowie dostąpią jeszcze większej chwały, dostąpią natury duchowej. Jest to myśl, przypuszczenie, które autor stawia. Może ją także spotkać i w Księdze Pytań i Odpowiedzi, przykładowo, stronica 351, 352. Ostatnim problemem, który choć pokrótce chcielibyśmy poruszyć, jest wynik albo rezultat dokonanej próby. Mamy tu na uwadze dwie rzeczy. Po pierwsze, wyłonienie się w wyniku przeprowadzonej próby klasy Goga i Magoga. I po drugie, znaczenie symboliki drugiej części wersetu 9, 20 rozdziału Księgi Objawienia, gdzie czytamy, że spadł z nieba ogień i pochłonął ich. Ci, którzy posłuchają głosu szatana, ukazani zostali w obrazie jako Gog i Magog. Werset 8, 20 rozdziału Księgi Objawienia o tym wspomina. Dwa tajemnicze imiona, które łącznie raz jeszcze tylko pojawiają się na kartach ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Mamy tu na myśli zapis proroctwa Ezechiela w rozdziału 38 i 39. Okres czasu z górą tysiąca lat dzielących literę obu zapisów jednoznacznie poucza, że imiona te są symboliczne i tak też należy je interpretować. Ten sam powód wydaje się także pouczać, że interpretacja poza figury Goga i Magoga w obu przypadkach nie musi być identyczna. Trudno dać jednoznaczną i pewną odpowiedź na pytanie, czym jest w rozważanym fragmencie Księgi Objawienia poza figura Goga i Magoga. Spróbujemy podać pewną interpretację. Jak powiedziałem, będzie to pewna sugestia, pewna myśl, ponieważ są to wydarzenia, które są jeszcze przed nami. Idąc za myślą brata Russella, czas zweryfikuje słuszność stawianych tez. Wskazówkami sugerującymi możliwą interpretację są następujące fragmenty Pisma Świętego. Pierwsze, sięgamy do proroctwa Izajasza, rozdział 49, a werset 6. Cytujemy według przekładu Biblii Tysiąclecia, który powiada w ten sposób: to za mało, że jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Prorok Izajasz w tym miejscu mówi o dziele sługi. Jest to jeden z trzech zapisów księgi proroka Izajasza, gdzie prorok Izajasz będzie wskazał na sługę Bożego. Rozumiemy, że tym sługą w zapisach proroctwa Izajasza jest bez wątpienia nasz Pan Jezus Chrystus. I prorok Izajasz poucza, że dzieło sługi Bożego będzie dotyczyć trzech klas. Po pierwsze, poza figuralnego Jakuba, rozumiemy w tym miejscu cielesnego narodu izraelskiego. Po drugie, Izraela duchowego obecnych czasów, czyli chrześcijaństwa. I po trzecie, pogan, żyjących dzisiaj bez Chrystusa, bez Boga, obcych przymierzom zawierającym obietnice. Ten, a szczególnie werset poprzedni, to jest piąty zapis 49 rozdziału Księgi Izajasza, gdzie prorok powiedział tak: teraz zaś mówi Pan, który mnie stworzył swoim sługą od poczęcia, aby nawrócić do niego Jakuba i zebrać dla niego Izraela, gdyż jestem uczczony w oczach Pana, a mój Bóg stał się moją mocą. A więc ten werset i następujący werset 6 szczególnie przy tym wyróżnia dwie klasy. To jest klasę Izraela cielesnego z jednej strony i klasę Izraela duchowego z drugiej strony. Czyli inaczej, jak powiadamy, obydwa domy Izraela, dla których pozafiguralny sługa w obecnym wieku stał się kamieniem obrazy i skałą potknięcia, zgodnie z zapisem tej samej księgi, 8 rozdział, a werset 14. Jest to jeden fragment ksiąg biblijnych, na który zwracamy uwagę, szukając znaczenia poza figury Goga i Magoga. A drugi, o którym chciałbym wspomnieć, są to zapisy pierwszej księgi Kronik, rozdział 5, wersety 3 i 4 oraz pierwszej księgi Mojżeszowej, rozdział 10 i werset 2, które identyfikują w literze obie postaci. I wnioskujemy z nich, że po pierwsze, Gog pochodził z linii pierworodnego syna Jakuba, to jest Rubena. Ruben był pierworodnym synem Jakuba. A imię jego oznacza wysokość albo wyniesienie. I sugeruje to w połączeniu z cytowanym uprzednio fragmentem księgi proroka Izajasza, rozdział 49, werset 6, że w poza figurze Gog, w zapisy ksiąg świętego Jana Objawiciela, może przedstawiać tę część z klasy zwiedzionych, którzy według ciała wywodzić się będą z cielesnego Izraela. Zauważmy, zgodnie z zapisem drugiej Księgi Mojżeszowej, 19 rozdział, wersety 5 i 6, naród izraelski był wyniesiony, był wywyższony w stosunku do innych narodów tej ziemi. Tak Bóg powiada: jeżeli będziecie słuchać mojego przykazania, będziecie mi szczególną własnością pośród wszelkich narodów ziemi. Ale to, że spośród Żydów będzie możliwe odstępstwo, to może dla nas wydawać się dziwnym, ale jednak jest to prawdopodobne. Bo przecież zdają się to potwierdzać słowa Jezusa zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 11, a wersety 20 do 24, gdzie Chrystus Pan, kiedy stał u wrót, miast galilejskich, to mówi w ten sposób: wtedy począł Jezus grozić miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że nie pokutowały. Biada tobie, Chorazynie! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze i w popiele pokutowały. Ale powiadam wam, że lżej będzie Tyrowi, lżej będzie Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz, aż do piekła zostaniesz strącony? Bo gdyby w Sodomie dokonały się te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Innym fragmentem Pisma Świętego, który zdaje się potwierdzać myśl tłumaczącą poza figurę biblijnego Goga, jest zapis proroctwa Ezechiela, rozdział 34, rozdział 20, a wersety 34 do 38. Prorok Pański Ezechiel, patrząc co prawda na naród izraelski czasów ostatecznych, powiada tak: i wyprowadzę was pośród ludów i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni. Ręką mocną, ramieniem wyciągniętym i wylewem zapalczywości, jak procesowałem się z waszymi ojcami na pustyni ziemi egipskiej, tak będę się z wami procesował, mówi Wszechmocny Pan. I każę wam przejść pod rózgą i dokładnie was przeliczę. I zauważmy werset, który następuje: ale wyłączę spośród was kogo? Opornych i odstępców. A więc prorok Ezechiel powiada, że nie wszyscy będą zgodni z pańskim przykazaniem. Pomimo, jak mówi dalej, że wyprowadzę ich z ziemi, w której byli przechodniami. Ale przecież będą odstępcami i będą opornymi. A więc, choć prorok Ezechiel, jak wspomnieliśmy, umiejscawia swoją wypowiedź w czasach ostatecznych obecnego wieku, to przecież, tak jak w przypadku każdego proroctwa dotyczącego narodu izraelskiego, można w niej dopatrzyć się ogólnej, ponadczasowej nauki. A lekcją i nauką zdaje się tu być fakt, że spośród przyprowadzonego do łaski narodu izraelskiego, tak w tym, jak i w przyszłym wieku, będzie klasa opornych i odstępców, którzy choć wyprowadzeni ze stanu niełaski, to przecież ostatecznie nie wejdą do pozaobrazowej ziemi izraelskiej, to znaczy do pańskiego odpocznienia. Bo tak powiada prorok Ezechiel: wyprowadzę ich z ziemi, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą i poznacie, że ja jestem Pan. Z zapisu pierwszej Księgi Mojżeszowej, 10 rozdział, a werset 2, wnosimy, że Magog pochodził z linii Jafeta, syna Noego, a imię jego oznacza wielka wysokość albo wielkie wyniesienie. Powszechnie dzisiaj uważa się, że potomkowie Jafeta byli protoplastami narodów dzisiejszej Europy, a więc obszaru, na który z pańskiego polecenia z czasem zostało skierowane poselstwo Ewangelii. I znowu, mając na uwadze zapis proroctwa Izajasza, rozdział 49, werset 5, werset 6, sugeruje to myśl, że w pozafigurze Magog w zapisie świętego Jana Objawiciela może przedstawiać tę część z klasy zwiedzionych, którzy wywodzić się będą z klasy duchowego Izraela obecnego wieku. Zauważmy, Izrael duchowy w obecnym wieku był wielce wywyższonym, między innymi zgodnie z zapisem proroctwa Jeremiasza, rozdział 51, a werset 7, aż do czasu żniwa obecnego wieku był nazwany złotym kubkiem w ręku pańskim, prawda? W obecnym czasie zwiedziona przez księcia tego świata część duchowego Izraela, czyli chrześcijaństwa, określona jest w Piśmie Świętym mianem Konkolu i wydaje się, że wielu z niej pozostanie takim aż do samego końca. Zapis wieńczący wypowiedź świętego Jana Objawiciela: i spadł z nieba ogień i pochłonął ich, to jest werset 9, 20 rozdziału, należy rozumieć jako objaw sądu i gniewu Bożego, unicestwienia odstępczej klasy. I warto w tym miejscu zauważyć jedną ciekawą rzecz. Niektóre przekłady, bazując na innych manuskryptach, w tym m.in. Biblia Gdańska, także Diaglot, werset ten tłumaczy szerzej i powiada tak: ale stąpił ogień, i tu jest dodane, od Boga, hoteos w tym miejscu jest użyte, z nieba i pożarł je. I wydaje się, że taki zapis bardziej odpowiada logice kontekstu. Albowiem, jak wcześniej zauważyliśmy, podmiotem, czyli wykonawcą próby, będzie Bóg, prawda? A więc i kara winna być dziełem Bożym, czyli przejawem boskiej sprawiedliwości i Bożego słusznego gniewu. I kończąc już nasze rozważania, dokonajmy krótkiego podsumowania tego, co powiedzieliśmy. Analiza zapisu Księgi Objawienia, rozdział 20, wersety 7, 8 i 9. Raz jeszcze je odczytajmy. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, aby zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, i spadł z nieba ogień i pochłonął ich. Analizując te wersety, sugerowaliśmy następujące wnioski. Po pierwsze, ostatnia próba, jaka z woli Bożej, zgodnie z Jego zamysłem, doświadczy rodzaj ludzki, będzie mieć miejsce po upływie 1000 lat panowania Jezusa wraz z Kościołem. Czyli inaczej, kiedy okres wieku 1000 lat dobiegnie końca. Po drugie, podmiotem próby, czyli jej wykonawcą, będzie Bóg, reprezentowany przez Chrystusa, to jest głowę i ciało, wykonującego boską sprawiedliwość, bezwzględne prawo, które jest podstawą tronu Boga. Dalej, zauważyliśmy, że przedmiotem próby będzie rodzaj ludzki przyprowadzony do doskonałości na mocy dzieła odnowienia wszechrzeczy. Po czwarte, jako narzędzie ostatniej próby wierności i posłuszeństwa Bogu, Bóg wykorzysta szatana, węża starodawnego, który w tym celu zostanie wypuszczony z więzienia swego, w którym przebywał przez okres 1000 lat, czyli czas